Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Z ostrożnym optymizmem Kościół w Ziemi Świętej przyjął zapowiedź wznowienia izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojowych. O wiązanych z tym nadziejach i obawach porozmawiamy z przełożonym franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej ojcem Pierbattistą Pizzaballą oraz biskupem Williamem Shomali. Opowiemy też o pracy w Indiach misjonarzy ze Zgromadzenia Salwatorianów. Od utworzenia pierwszej ich misji w tym kraju minęło właśnie 120 lat. Magazyn zakończy komentarz do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. Po 20 miesiącach napięć wywołanych izraelską ofensywą w Gazie, przywódcy Palestyńczyków zdecydowali się przyjąć zaproszenie Stanów Zjednoczonych do podjęcia bezpośrednich rozmów pokojowych z Izraelem. Strony konfliktu zostały zaproszone do Waszyngtonu, gdzie 2 września mają się zacząć pierwsze od 2008 roku negocjacje. W spotkaniu obok izraelskiego premiera i prezydenta Autonomii Palestyńskiej weźmie udział także król Jordanii oraz premier Egiptu. Jak podkreśla przełożony franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej ojciec Pierbattista Pizzaballa, o tym, czy negocjacje okażą się owocne, zadecyduje nie tylko chęć współpracy, ale i gotowość do pójścia na kompromis.
La notizia di questi colloqui già girava da un po' di tempo.
Mówiło się o tej możliwości już od jakiegoś czasu. Jednak jak zwykle, gdy chodzi o podjęcie pokojowych rozmów, nic nie jest pewne. Wiadomość została przyjęta z dość dużą ostrożnością, ponieważ wielokrotnie już podejmowano podobne próby, które ostatecznie do niczego nie doprowadziły. Pierwsze spotkanie, do którego dojdzie, będzie ważne nie tyle, ile chodzi o jakiś konkretny wynik, bo tego się zaraz nie osiągnie, ale po to, by móc zrozumieć, jaki klimat panuje naprawdę między stronami konfliktu i czy są one otwarte na kompromis. Bo właśnie kompromis będzie konieczny do tego, by doszło do wypracowania jakiegokolwiek porozumienia.
Jakie przeszkody trzeba pokonać, by pokojowe negocjacje mogły zakończyć się sukcesem?
Największe trudności do pokonania są ciągle te same i powszechnie znane. Innymi słowy, kwestia uchodźców, budowa żydowskich osiedli, wyznaczenie granic obu państw i kwestia Jerozolimy. Te trudności stanowią właśnie przedmiot negocjacji. Oczywiście perspektywa stworzenia 2 niezależnych państw jest najtrudniejszym celem do osiągnięcia. Pragnienie utworzenia 2 krajów, w którym żyją 2 narody, jest. Trzeba jednak ustalić zasady i czas, w którym mogłoby do tego dojść. Problemem jest jednak kwestia Gazy, kontrolowanej przez radykalne ugrupowanie palestyńskie Hamas oraz poważnych podziałów istniejących w samych władzach autonomii palestyńskiej. Jest to problem, który na pewno bardzo utrudni prowadzenie negocjacji. Kluczowym punktem jest też kwestia osiedli żydowskich. Ta sprawa będzie wymagała wiele odwagi po obu stronach. Izrael będzie musiał podjąć m.in. decyzję o zaprzestaniu budowy tych osiedli. Dalej, bardzo delikatna kwestia to status Jerozolimy. Nie chodzi tu tyle o kwestie praktyczne, ile o symboliczne znaczenie tego miejsca, które jest ważne dla wszystkich. Determinującą rolę w wypracowaniu porozumienia w tej sprawie będzie miała wspólnota międzynarodowa.
Komentując zapowiedź wznowienia palestyńsko-izraelskich negocjacji, biskup pomocniczy łacińskiego patriarchy Jerozolimy William Shomali stwierdził, że jeżeli zawarcie porozumienia zależeć będzie tylko od Palestyńczyków i Izraela, to do niczego się nie dojdzie. Potrzebne są naciski ze strony Stanów Zjednoczonych.
My od dawna modlimy się o powrót do stołu negocjacji. Cieszymy się więc, że do tego dojdzie. Nadziei towarzyszą jednak pewne obawy, bo jest to przecież już następna z kolei tura rozmów. Nasz optymizm jest więc umiarkowany. Myślę, że jeżeli zawarcie porozumienia zależeć będzie tylko od Palestyńczyków i Izraela, to do niczego się nie dojdzie. Wszystko zależy od tego, jak wielki nacisk Stany Zjednoczone są gotowe wywrzeć na obie strony, a szczególnie na Izrael. Pokój byłby najlepszym elementem, który mógłby zahamować eksodus chrześcijan z Ziemi Świętej. Jednak jest jeszcze druga strona, czyli ewentualny powrót tych, którzy już wyemigrowali. Będzie to uzależnione od wypracowanego porozumienia. Do tej pory bowiem Izrael sprzeciwia się zdecydowanie powrotowi tych Palestyńczyków, którzy wyjechali przed 1967 rokiem. Wszystko zależy więc od wyniku negocjacji. Trzeba jednocześnie powiedzieć, że wielu chrześcijanom żyje się na emigracji bardzo dobrze i zapewne nawet nie pomyślą o powrocie. Miejmy jednak nadzieję, że jeśli otworzyłaby się taka możliwość, część z tych chrześcijan, którzy wyemigrowali, chciałaby jednak wrócić. Un certo numero accetti di ritornare.
Studwudziestolecie założenia swej pierwszej indyjskiej misji obchodzą właśnie salwatorianie. W dziejach tej placówki swój udział mieli także polscy zakonnicy z tego zgromadzenia.
W 1890 roku misję zakładali niemieccy salwatorianie pod przywództwem charyzmatycznego ojca Otto Hopfenmillera, który w krótkim czasie nauczył się miejscowego języka Kazi i napisał w tym języku katechizm. Do grona pierwszych indyjskich misjonarzy salwatorianów należało również pięciu księży wywodzących się z terenu Polski, będącej wtedy pod zaborami. Podczas I wojny światowej w 1915 roku niemieccy salwatorianie musieli opuścić Indie ze względu na swą narodowość. Po 100 latach od założenia ich pierwszych placówek misję indyjską reaktywowali polscy salwatorianie.
Początki salwatorianów w Indiach to rok 1890 i pierwsi misjonarze, których ojciec założyciel, ojciec Franciszek Jordan, wysyła do tego kraju.
Ksiądz Roman Słupek.
Pionierem tej działalności jest niemiecki salwatorianin Otto Hopfenmiller, który mimo tego, że tylko kilka miesięcy pracuje wśród miejscowej ludności, umiera, ale jego pamięć przetrwała u ludzi długie, długie dziesięciolecia, także kiedy salwatorianie po 100 latach powrócili do Indii, było jeszcze wielu takich, którzy pamiętali, że początki ich wiary to właśnie działalność ojca Otto Hopfenmillera. Do dzisiaj żywa jest pamięć o tym misjonarzu wśród ludności ewangelizowanej. Są nawet tacy salwatorianie dzisiaj w Indiach, którzy wywodzą się właśnie wśród tych ochrzczonych przez niego.
W 1990 roku, w 100 lat od założenia pierwszej indyjskiej misji salwatorianów, polscy salwatorianie z Tanzanii w Afryce reaktywowali działalność zgromadzenia w Indiach. Obecnie działa w tym kraju 8 domów wychowawczych dla kandydatów i kleryków. Prowadzone są także szkoły. Łączność indyjskich salwatorianów z misją tanzańską trwa nadal. Hinduscy klerycy studiują w seminarium w Tanzanii. Misja salwatoriańska w północno-wschodnich Indiach obejmuje obecnie 14 diecezji.
Salwatorianie powrócili do Indii po 100 latach od pierwszego przybycia. Dzisiaj jest ich już ponad 20. Początek tej nowej fali salwatoriańskiej obecności dali polscy salwatorianie, misjonarze z Afryki, którzy przyjeżdżali tu na kilka miesięcy, bo takie były tylko możliwości. Rozkrzewili tę ideę misyjną zgromadzenia salwatorianów. Także dzisiaj w Nagaon salwatorianie prowadzą kilka szkół, w których uczy się prawie 3000 młodych ludzi, nie tylko katolików, nie tylko chrześcijan, ale także wyznawców innych religii. Edukują ich, wychowują, przekazują wartości ogólnoludzkie, przekazują wiedzę. Uczą też żyć w zgodzie, pokoju, mimo różnic religijnych, mimo różnic pochodzenia. To jest też jakieś przesłanie, które chcą zostawić dla tych ludzi tu dzisiaj.
Ksiądz Roman Słupek dzieli się także swoimi wrażeniami z odwiedzin w domu zakonnym oraz w szkołach salwatoriańskich w Nagaon w północno-wschodnich Indiach. Opisując obraz działalności zgromadzenia we współczesnych Indiach, rozmówca Radia Watykańskiego zauważa.
Jest to obraz bardzo mocno zaangażowanych w to dzieło kilku ludzi, bo jest tu właściwie kilku tylko salwatorianów, ale prowadzą wielkie dzieło, w które angażują i osoby zakonne, siostry zakonne, wielu ludzi świeckich. Te kilka dni, które mieliśmy możliwość być razem z nimi, pokazało, że Jest to dzieło, w które wkładają całe swoje serce, które jakoś bardzo ich angażuje, które wykonują z takim głębokim przekonaniem, że są kontynuatorami tego, co przed ponad 100 laty rozpoczęli misjonarze właśnie salwatoriańscy z Europy.
Współcześnie członkowie Zgromadzenia Salwatorianów w Indiach to w większości obywatele tego zróżnicowanego kulturowo i cywilizacyjnie kraju. Pochodząc z różnych regionów Indii, mając różnorodne doświadczenia kulturowe, potrafią tworzyć wspólnotę.
To są salwatorianie indyjscy nie tylko z terenu Assam, ale także z innych części Indii. Widzieliśmy, że mimo tego, że są z różnych części Indii, potrafią jakoś ze sobą współpracować, że idea uniwersalizmu, która jest też przesłaniem naszego zgromadzenia, pozwala im właśnie szerzej patrzeć nie tylko na Kościół powszechny, ale ten Kościół w Indiach, który tu tworzą, będąc z różnych części Indii, czasami z różnym doświadczeniem, z różnym też doświadczeniem Kościoła w tych częściach. Obraz bardzo pozytywny dla nas z Polski, myślę bardzo ubogacający także.
Wznowiona przed 20 laty działalność salwatorianów w Indiach, której ważnym elementem jest działalność edukacyjna, stanowi przykład współczesnej ewangelizacji oraz dialogu z odmienną kulturą. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Okruchy Ewangelii.
Miłujmy Boga, bo On pierwszy nas umiłował.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Wokół zbawienia często roztaczały się niekończące dyskusje. Różne szkoły rabinistyczne wskazywały na różne drogi prowadzące do zbawienia. Wśród nich nie brakowało też i takich, które utrzymywały, że aby się zbawić, wystarczy mieszkać w Izraelu. Inni twierdzili, że zbawienie jest tak trudne do osiągnięcia, iż tylko nieliczni się zbawią, zaś większość idzie na zatracenie. Nic więc dziwnego, że ów zdezorientowany mieszkaniec stawia takie właśnie pytanie, zaniepokojony zapewne o swój własny los. Kiedyś odwiedziłem pewną katolicką rodzinę. Rozmowa w którymś momencie zeszła na temat zbawienia. Wtedy jeden z rozmówców wyraził przekonanie, że Pan Bóg jest tak miłosierny, że musi zbawić wszystkich. Nie ma potrzeby wiele się trudzić, bo Pan Bóg nas stworzył i nas zbawi. Wydaje się, że w dzisiejszym społeczeństwie wielu podziela takie przekonanie. To prawda, że Pan Bóg pragnie zbawić wszystkich, nie wyłączając nikogo. Dlatego właśnie wzywa do nieustannej czujności, wskazując niebo jako cel naszej doczesnej wędrówki. Nie wolno jednak zapominać, że Pan Bóg nie działa wbrew naszej woli i nie pragnie uszczęśliwić nas na siłę. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, ilu się zbawi. Nie chce zaspokajać taniej ciekawości stawiającego mu pytanie. Zachęca natomiast do zbawienia słowami: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Do istoty sprawy nie należy wiedzieć, ilu się zbawię, co raczej mieć świadomość tego, co należy czynić, aby się zbawić. Słowa Chrystusa w tym względzie są jasne i wymowne. Gdy mówię: starajcie się, On oczekuje naszej współpracy. Trzeba korzystać ze wszystkich talentów, darów i charyzmatów, jakie Bóg daje do naszej dyspozycji, abyśmy mogli sobie zasłużyć na zbawienie. Ono musi być zdobyte za cenę, która wcale nie jest mała. Aby ułatwić jego zdobycie, Jezus zaprasza do pójścia za Nim, zaprasza do swojej szkoły życia, w której uczy wybierania między tym, co konieczne i pożyteczne dla wzrostu duchowego, a tym, co w nim przeszkadza. Uczy wdrażania Ewangelii w życie, uczy gotowości i poświęcenia. Dążenie do zbawienia wymaga wysiłku, prawdziwej wiary i miłości, a nie bezużytecznego gadania i przyrzekania: nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz ten, kto czyni moją wolę. W tym przypadku nie będzie przywilejów. Nie wystarczy też powołać się na znajomość z Panem, ani uważać się za chrześcijanina, aby nie usłyszeć przypadkiem: nie wiem, skąd jesteście. To, co się będzie liczyć, to życie autentycznie chrześcijańskie, życie wierne temu, który nas powołał. Pan dał nam dar wiary, abyśmy naszym życiem i świadectwem pomagali też innym. Ksiądz Władysław Bukowiński jest nazywany Wianejem Wschodu. Jeszcze przed II wojną światową na własną prośbę wyjechał na Kresy Wschodnie, aby tam pracować jako kapłan. Lata zawieruchy wojennej były nad wyraz ciężkie. Przez NKWD był sądzony, skazany na więzienie i cudem uniknął śmierci. Wynędzniały, ale wolny, wbrew zakazom Sowietów, prowadził tajne duszpasterstwo, pomagał uciekinierom i jeńcom, organizował pomoc materialną, zwłaszcza żywność dla głodujących. Po wojnie został ponownie aresztowany, ale nie został wyrzucony z Rosji jak wszyscy inni księża i biskupi. Pozostał dzięki temu, że wcześniej otrzymał obywatelstwo rosyjskie. Nie ominęły go jednak wyroki skazujące na ciężkie więzienia i karne obozy pracy, w których łącznie spędził aż 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni. Mimo tak trudnych warunków i prześladowań, ksiądz Bukowiński nigdy na nikogo i na nic się nie skarżył i nie narzekał. Za najdrobniejszą przysługę dziękował. W latach odwilży, kiedy zaproponowano mu wyjazd na stałe do Polski, odmówił, aby nie pozostawić odradzającego się na wschodzie kościoła bez opieki duszpasterskiej. Był jedynym kapłanem, który przemierzał tysiące kilometrów, świadom słów ewangelicznych, iż żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Nie miał dosłownie nic. Nie miał dachu nad głową, ale miał największe bogactwo – ufność w opatrzność Bożą i dzięki temu docierał do najbardziej potrzebujących. Do księdza Władysława garnęli się ludzie, przyjeżdżali, aby się spowiadać, niekiedy po 20, 30, a nawet 40 latach i uczestniczyć we mszy świętej, aby szukać pomocy duchowej i pocieszenia, a on dzielił się z każdym darem miłości. Jego dewizą były słowa wypisane na obrazku prymicyjnym: miłujmy Boga, bo On pierwszy nas umiłował.
Refleksją księdza Tadeusza Wojdy do niedzielnej Ewangelii kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.